Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat mediacja jako dar i droga do pojednania. Bardzo serdecznie witam gości w naszym studiu tutaj w Toruniu. A są nimi pan Mariusz Stanisław Trela, dyrektor Centrum Centrum Mediacji oczywiście, Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. Witamy serdecznie,
szczęść Boże. Ojcze, witam Państwa, szczęść Boże.
I małżonkowie, pani Małgorzata i pan Tadeusz Tomaszewscy, mediatorzy, czyli ludzie, którzy również są doświadczeni w tej kwestii, o której będziemy mówić. Kwestii ważnej, ale też chyba trochę mało znanej, mało popularnej, więc na początku, mimo tego, że to już druga wizyta mediatorów w naszym studiu, poprosiłbym o parę słów na temat tego, kim jest mediator i czym się mediator zajmuje.
Może powiedzmy w ogóle, odpowiedzmy na pytanie, czym jest mediacja. Mhm. Jest to taki rodzaj postępowania, w którym uczestniczą strony konfliktu i w którym obok stron konfliktu uczestniczy osoba bezstronna i neutralna, czyli nie wyraża interesu żadnej ze stron. Strony prowadzą negocjacje, prowadzą rozmowy z sobą, a mediator pomaga im te rozmowy prowadzić. I ten proces ma doprowadzić do wyjaśnienia wszelkich okoliczności istotnych dla stron. Jeśli jest to możliwe, to do pojednania bądź osiągnięcia porozumienia albo też zawarcia ugody, jeżeli w mediacji poruszane są kwestie wymagające uregulowania na płaszczyźnie prawnej. Mediatorem jest osoba zatem, która nie ma żadnego interesu, nie wyraża żadnego interesu, natomiast jest takim świadkiem, jest moderatorem dialogu, który prowadzą strony z sobą.
I mediator jako ktoś, kto jest do tego przygotowany odpowiednio. W jaki sposób mediatora, czy robi się z człowieka chętnego mediatora? Jak to przygotowanie wygląda? Czy to są studia, czy to są kursy, czy to jest jakaś praktyka, którą ktoś kiedyś gdzieś tam być może odbył?
Ja bym nawet powiedział, że być mediatorem to jest pewne powołanie, bo to jest bycie osobą, która jakby z natury chce pomagać innym osobom. W zależności od problemu, czyli przedmiotu mediacji, mediacje mogą być gospodarcze, rodzinne, karne, cywilne. Właściwie każdy przedmiot może być przedmiotem mediacji. W sumie tak naprawdę mediacją, pierwszymi takimi naturalnymi mediatorami są rodzice, bo tu posłużę się takim przykładem klasycznym, który słyszałem. Matka i dwie córki i jedna pomarańcza. I córki przychodzą do matki i mówią: mamo, ja chcę tę pomarańczę mieć dla siebie. Druga mówi to samo. I mama zadaje takie klasyczne mediacyjne pytanie: a po co ci ta pomarańcza? Jedna z córek mówi: no ja potrzebuję miąższ, a druga potrzebuje skórki. Jakby rolą mediatora jest umieć uchwycić, prawda, istotę problemu osób, które do nas przychodzą.
Czyli z jednej strony trzeba mieć to coś w sobie, czyli czuć, że mógłbym takim czymś się zajmować, a z drugiej strony właśnie skąd wiedzieć, jakie są pytania, które powinien mediator zadawać. Pan wspomniał o pytaniu, że klasyczne pytanie, które mediator zadaje. Pewnie są inne te pytania w jakimś takim kanonie klasycznych pytań. Skąd mediator takie wiadomości, taką wiedzę czerpie?
Oczywiście, że są pewne pytania w kanonie klasycznym, jak to ojciec określił. Natomiast myślę, że podstawą do zadawania pytań przez mediatora osobom, które podejmują się, które są w trakcie mediowania, jest słuchanie. ponieważ pytania rodzą się ze słuchania i poza klasycznym kanonem pytań zadajemy pytania w zależności od tego, kto przed nami stoi i z jakim problemem przyszedł, kim jest i jakie ma potrzeby.
A Państwo jesteście mediatorami w Centrum Mediacji Świętej Rity, też no, szczególna patronka. Dlaczego? Myślę, że wielu z naszych telewidzów wie, kim była Święta Rita, ale w paru słowach, dlaczego ona akurat patronuje?
Jest to strasznie wyrazista ikona pojednania. Święta Rita w okresie, kiedy była żoną i matką, ogromnie cierpiała z tego powodu, że z powodu zwyczajów, które miały już rangę prawną, a mianowicie konflikty rozwiązywało się zbrojnie, przemocą, z użyciem siły i prawo zwyczajowe, które wiązało wtedy no, ludzi, wśród których ona się wychowywała, nakazywało pomszczenie tego, którego zabito z jej rodu, czy z jakiegokolwiek innego klanu rodzinnego. I w ten sposób dochodziło do, no, można powiedzieć językiem dzisiejszym, do rzezi. Dlatego, że w imię tego prawa no, mordowały się całe rodziny. Tutaj głównie dotykało to mężczyzn, a wiadomo, że mężczyźni w tamtej kulturze, w okresie, kiedy Rita żyła, to był fundament społeczeństwa, więc tak naprawdę było to coś, co podkopywało ten fundament. I ponieważ zabito męża Rity właśnie w takiej zemście, ona ogromnie to przeżyła i później żyła ogromną troską o swoich dwóch synów, których również krewni męża zabitego formowali już na mścicieli. I Ryta podjęła się, no, zostając wdową, bardzo chciała wstąpić do zakonu augustianek. Podjęła się, i to był warunek przyjęcia jej do zakonu, że ma doprowadzić do pojednania tych zwaśnionych rodów. Co wydawało się nieprawdopodobne, bo nikomu wcześniej się to nie udało. Ani przedstawiciele władzy państwowej, ani duchowieństwo, ani żadne no, instytucje, które w tamtym świecie funkcjonowały, nie były w stanie doprowadzić do pojednania. Rita głęboko zanurzona w modlitwie. Rita, która poszła do tych ludzi mocno przyciskając do piersi krzyż, dotarła do serc. Doprowadziła do pojednania najpierw tych rodów, później w szerszym zakresie również przyczyniała się do pojednania i jej oddziaływanie później już też jako zakonnicy, bo wielu ludzi przychodziło do niej o pomoc już w okresie, kiedy była w zakonie, wywarła tak głęboki wpływ na współczesnych, że po jej śmierci przez blisko, jak historycy podają, 40-50 lat, nie sięgano w Umbrii po miecze. Jest to bardzo wyrazisty dla nas obraz, bardzo wyrazista postawa, świadectwo, dlatego, że Rita w ówczesnym porządku społecznym nic sobą nie reprezentowała takiego, co mogłoby przemawiać właśnie za skutecznością jej działań. Ona tylko poszła z modlitwą do tych ludzi. I bardzo nas inspiruje. Od 2 lat Rita jest patronką naszego centrum. Każda mediacja, jaką prowadzimy, jest poprzedzona modlitwą do Boga, ale za jej stawiennictwem. Zawierzamy ludzi, których do nas Bóg przysyła do mediacji, zawierzamy jej opiece i doświadczamy tego, jak bardzo się nami opiekuje. Stąd ten patronat.
Myślę, że niezwykłość Rity polegała na tym, że w czasach, kiedy żyła, myśl o pojednaniu była myślą niepopularną i dlatego jej idea pojednania zwaśnionych rodów była zupełnie niezrozumiała w tamtych czasach i zupełnie niepopularna. Więc ona wykazała się wielkim bohaterstwem, wychodząc z samą ideą pojednania. I właściwie wbrew temu, co wówczas było powszechnie stosowane, czyli zemście.
Alita nie miała żadnych kursów, szkół pokończonych. Miała w sobie to coś, a tym czymś było pojednanie osób, które są poróżnione, powłaśnione. I jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz i wiara, prawda? Oddanie Panu Bogu swoich najbliższych i tych zwaśnionych, bo widziała, co się wtedy dzieje.
Dodajmy jeszcze, że wprawdzie dzieli nas parę wieków od czasów, kiedy Rita żyła, natomiast trudno się oprzeć wrażeniu, że żyjemy w dokładnie podobnym scenariuszu relacji. Nie sięgamy po miecz, natomiast jesteśmy społeczeństwem nieprawdopodobnie skonfliktowanym. Ja mówiłem o tym szerzej w audycji lipcowej. Mamy w tej chwili w polskich sądach około 15 milionów procesów, które generuje populacja około 25 milionów ludzi. Bo odliczamy tych, którzy jeszcze nie mogą i tych, którzy już nie mogą ze względu na wiek czy choroby się procesować. Czyli stworzyliśmy coś, jakiś gordyjski węzeł społeczny, że wszystko, najmniejsze, najdrobniejsze konflikty wypychamy do sądów. I stąd inspiracja właśnie, że można pokazać ludziom zupełnie inny scenariusz. Że można ludziom pokazać zupełnie inną drogę do rozwiązania ich konfliktów nie przemocą, nie z użyciem instytucji, które tą przemoc w istocie stosują. Bo sąd, jeżeli wydaje wyrok, to ten wyrok jest egzekwowalny. Czyli wchodzą instytucjonalne środki przymusu, komornik czy inne formy przymuszenia do wykonania wyroku. Chcemy to odwrócić. Chcemy pokazać naszym rodakom, że możemy zupełnie inaczej konflikty rozwiązywać. Bo konflikty, trzeba to uczciwie powiedzieć, są i będą. I będą nam towarzyszyły do skończenia świata.
Ten proces, o którym wspomniałeś, nieumiejętności rozwiązywania nawet drobnych konfliktów i kończenia tych drobnych konfliktów, ten proces kończący się w sądach, niestety narasta w naszym społeczeństwie. Myślę, że to każda osoba obserwująca pewne zjawiska zauważa. Martwi nas to bardzo i myślimy, że właśnie mediacja może być początkiem odwrócenia tego procesu, początkiem może zatrzymania na początku, a później odwrócenia. Ale w każdym razie, żebyśmy nie brnęli w to, o czym przed chwilą Mateusz wspomniał, czyli w to bycie w sądzie.
Tym bardziej, że tak jak możemy się domyślać, czy pewnie Państwo jako doświadczeni już mediatorzy stykacie się z różnymi sytuacjami, czasem właśnie z błahostkami, tak jak był przykład pomarańczy, że oboje chcemy te pomarańcze, czy dwie osoby chcą, ale jedna chce jedną część tej pomarańczy, druga drugą i zamiast się dogadać, wyrazić to, czego tak naprawdę i do końca potrzebuje, no to będziemy o to walczyć do ostatniej kropli krwi. Ale też chciałem zadać pytanie właśnie też w tym duchu, o którym przed momentem Państwo powiedzieliście. Kto przychodzi do Was, kto się zgłasza do Państwa jako do mediatorów i w jaki sposób? Czy ktoś przychodzi sam, czy to jest skierowanie w kogoś innego, czy sąd kieruje? W jaki sposób to się odbywa?
Tu mamy zróżnicowane doświadczenia. Mhm. Opowiedzcie najpierw o Waszej praktyce.
My zajmujemy się przede wszystkim, my mówię o mnie i o mężu, zajmujemy się przede wszystkim mediacjami małżeńskimi. I to głównie mediacjami przedsądowymi. Jak to zwykłam mówić, przychodzą do nas najczęściej małżeństwa, które mają papiery rozwodowe w szufladzie. Bardzo często nam o tym mówią, że to jest taki jeszcze jeden krok przed zaniesieniem papierów rozwodowych. Trafiają do nas w różny sposób.
Często są kierowane osoby przez spowiedników z konfesjonału. Spowiednik na spowiedzi, jeżeli jest to stały spowiednik, zna konkretną osobę, zna małżeństwa. Wielokrotnie nam się zdarzało właśnie, że osoby trafiały do nas polecone przez księdza spowiednika.
Natomiast ja mam inne doświadczenia, dlatego że prowadzę mediacje w dużej liczbie kierowane przez sądy. Czyli to są już takie mediacje, gdzie papiery rozwodowe, jak powiedziałaś Małgosiu, już leżą na stole sędziowskim. I sędziowie, i to nas ogromnie cieszy, że coraz więcej sędziów otwiera się w ogóle, okazuje taką wrażliwość też na to, żeby pomóc ludziom właśnie, których i tak muszą tą sprawę rozstrzygnąć, ale dać im szansę, żeby oni to zrobili sami, kierują sprawy do mediacji. Drugie źródło to są klienci, którzy trafiają do mojej kancelarii adwokackiej. Szukają prawnika, szukają pomocy adwokata w sytuacjach dla nich trudnych. I niejednokrotnie z zaskoczeniem przyjmują moją reakcję czy moich współpracowników, kiedy zamiast porozmawiać z nimi o procesie, najpierw analizujemy, czy nie możemy pomóc im właśnie jako w roli mediatorów. Cały mój zespół mediuje, mówię o zespole kancelarii i no, mamy z tego ogromną satysfakcję, że coraz więcej ludzi właśnie tak zwanych z ulicy może dowiedzieć się tą drogą też o mediacji. I wielu ludzi z takiej formy też korzysta. Tuż przed audycją miałem właśnie klientów, którzy przyjechali po pomoc prawną. Natomiast skończyliśmy rozmowę na temat tego, że zgodzili się na to, żebym w ich imieniu jako mediator zaprosił drugą stronę konfliktu do mediacji.
Przyszli do prawnika, wyszli od mediatora.
Tak, a wyszli od mediatora.
Mówiąc, mamy świadomość, że jeżeli już jest taka sytuacja, był ten przykład, myślę, że on jest dobry, tak zwanych papierów czy dokumentów rozwodowych, które już są napisane przez jedną stronę, przez obie strony, różnie to bywa oczywiście, ale no, czuje się to napięcie. Często mediator czy sąd, mediator, no różnie ludzie też patrzą, to jest już ta ostateczność, więc pytanie, jak po przyjściu, czy to jednej strony, czy już dwóch stron zwaśnionych, jak taka rozmowa przebiega? Może tak najprościej zapytać. Czy to pierwsze spotkanie, gdzie ono się odbywa, w jakich okolicznościach i jak długo trwa? Bo myślę, że ci, którzy nas słuchają, oglądają, no nie oszukujmy się, mają też pewne problemy. Być może są ludzie, którzy potrzebowaliby spotkania z mediatorem, ale boją się, że będzie jeszcze gorzej po takim spotkaniu na przykład, albo że będzie skończy się ono klapą i tak dalej.
Ja może powiem o takich czterech kanonach, zasadach mediacji. Przede wszystkim mediacje są dobrowolne. Każda ze stron przychodzi i deklaruje, że jest tutaj dobrowolny. Jeżeli nie ma tej dobrowolności, powiem tak, że później jest problem w dochodzeniu do źródła konfliktu i ewentualnego jego rozwiązania. Oprócz tej dobrowolności jest bardzo ważny element, co może nie wiele osób wie, jest poufność. To, co się dzieje podczas mediacji, zostaje między stronami i mediatorem. Nie wychodzi to nigdy na zewnątrz. I to jest taki w pewnym sensie poniekąd zaufanie do mediatora. Kolejnym takim elementem jest akceptowalność mediatora, czyli osoby, strony, które przychodzą, niejako muszą zaakceptować mediatora, bo zdarza się tak, że na przykład mediator może być przyjacielem, znajomym którejś ze stron i wtedy nie ma tej bezstronności, prawda, który jest jakby kolejnym elementem w mediacjach. Mediator nie stoi po żadnej ze stron, tylko jest jakby ponad tym wszystkim i obiektywizuje zagadnienie i problem.
I myślę, że to, co bardzo ważne, o czym ojciec wspomniał, przychodzą obie strony konfliktu. Mhm. To znaczy na mediacji stawiają się obie strony konfliktu. W przypadku jednej strony trudno poprowadzić mediację.
A jeżeli jest taka trudność, na przykład ktoś po prostu, mówiąc kolokwialnie, zawziął się, powiedział, nie, ja się do niego nie odezwę i tak dalej. Czy jest możliwość taka, że mediator na przykład pośredniczy jakoś w zapraszaniu tej drugiej strony do rozmowy, czy w taki sposób też można to próbować załatwić? Czy
ja myślę, że tutaj może odpowiedzieć na to pytanie ta zasada, że jeżeli chcę, prawda, to szukam sposobu. Jeżeli nie chcę, to szukam argumentów, powodów, dla których nie chcę się spotkać. I jeżeli mediator jest na tyle obiektywny, potrafi nie przekonać, ale pokazać, że sama mediacja, jeżeli już się wgłębi w jakieś zagadnienie i problem, pokazać korzyść, jaką strony wyniosą z mediacji.
Ojciec dotknął kwestii pytań, jakie mediator zadaje. Na tym etapie mediator skupia się na jednym pytaniu. Czy chcesz się porozumieć? I czasem jest tak, że musimy powtórzyć trzykrotnie to pytanie, ponieważ psychologowie mówią, że za pierwszym razem nie działa, za drugim razem działa cząstkowo, a dopiero dociera sens tego pytania za trzecim razem. I jeżeli jest, po wyjaśnieniu oczywiście krótkim, zwięzłym, o co chodzi w mediacji, jeżeli jest wola porozumienia, to jest początek mediacji.
Ile trwa takie spotkanie, pierwsze spotkanie, ile mniej więcej, czy jest jakiś nieograniczony czas, czy też państwo jako mediatorzy też pilnują, żeby też nie zmęczyć się, prawda, nie wiem, wyrzucaniem sobie tego, kto coś ma przeciwko komuś i tak dalej, żeby to spotkanie nie przerodziło się, czy jakby nie zaostrzyło jeszcze konfliktu?
Pierwsze spotkanie z reguły trwa bardzo długo. Do 3 godzin to jest zupełnie taka, myślę, średnia.
Normalne.
Zupełnie normalne.
Mówimy o małżeńskich.
Tak. Natomiast to spotkanie musi pierwsze szczególnie trwać tak długo, dlatego że to wyrzucanie sobie, o którym wspomniał przed chwilą ojciec, jest potrzebne. Ono musi nastąpić. W psychologii mówi się o tak zwanej wentylacji emocji. Musi nastąpić powiedzenie tego, dlaczego jesteśmy w konflikcie i dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi w związku, w sytuacji, w której jesteśmy. I muszą to wypowiedzieć obie strony konfliktu. To, co jest przepiękne w tej pierwszej części spotkania, w pierwszym spotkaniu i w tym wentylowaniu emocji, to, że druga strona słucha. Bardzo często poza mediacjami osoby, które zjawiają się na mediacjach, przez długi już czas nie słuchają siebie nawzajem, czyli ewentualnie wykrzykują, a czasami już nie wykrzykują, czasami już zapada cisza. Natomiast nie słuchają argumentów drugiej strony. Więc potrzeba powiedzenia, dlaczego jest źle, jest bardzo ważna, dlatego że ta druga strona nastawiona jest wówczas na słuchanie. Mediator pilnuje, żeby obie strony mogły się wypowiedzieć i żeby ta druga strona słuchała.
A co jest najtrudniejszego w takim byciu mediatorem? Mówimy teraz o tych sprawach rodzinnych, małżeńskich.
Nie czuć się, nie być jako doradca i, no tak powiem kolokwialnie, nie kupować cudzych problemów. Zawsze po takim spotkaniu jest moment refleksji, ale to jest taki moment, kiedy porządkujemy sobie w naszej wyobraźni i rozumie. Próbujemy określić problem, zagadnienie jakie jest. Tak naprawdę z czym te osoby do nas przyszły? W moim odczuciu jest to, wydaje mi się, najtrudniejsze, bo później samo dojście do rozwiązania, znalezienia sposobu rozwiązania tego problemu, to mediator jakby nie podpowiada, próbuje naprowadzać ewentualnie strony na rozwiązanie tego konfliktu.
Decyzje z właściwej strony podejmują same. To jest już taki moment, kiedy nie powie mediator, No możecie dojść do porozumienia, dojść do zgody. Oni muszą sami do tego dojść.
I to jest, oni muszą chcieć.
To jest najpiękniejsze, że zwaśnione, będące w kryzysie dwie strony, w przypadku małżeństwa, małżonkowie, sami poszukują rozwiązań. Czyli mediacja nie jest dawaniem przysłowiowej ryby, tylko wędki. Uczymy. Poprzez mediację osoby mediowane same uczą się szukać rozwiązań poprzez to, że wysłuchują siebie nawzajem. To wysłuchiwanie jest niezwykle ważne w procesie mediacyjnym. Niezwykle.
Mówimy tutaj cały czas o tym przykładzie zagrożenia rozwodem, prawda? Ale też chciałbym zapytać, czy stykacie się Państwo z jakimiś innymi sytuacjami, przypadkami, kiedy potrzebna jest ta mediacja? Wśród małżonków czy wśród rodzin, ale też wśród innych osób.
Tak. Spotykamy się również w momentach, kiedy jeszcze tych papierów rozwodowych nie ma. Ale jedna strona czuje się, mówiąc bardzo delikatnie i bardzo kolokwialnie, niekomfortowo w małżeństwie. Tak może być w przypadku, kiedy jedno z małżonków nadużywa alkoholu i nie widzi tego problemu. Miewamy takich małżonków, w których żona mówi, że nie ma ochoty już więcej widzieć męża w takim stanie podczas spotkań rodzinnych na przykład, że wstydzi się przed dziećmi, że musi tłumaczyć tatę, że w ten sposób się zachowuje. Nie chcą się rozejść, chcą dalej tworzyć związek, uważają. Mieliśmy kiedyś panią, która mówiła, że bardzo kocha swojego męża i ona sobie nie wyobraża, żeby spędziła resztę życia z kimś innym niż ze swoim mężem, bo jest wspaniałym człowiekiem. Ale nadużywanie alkoholu, które postępuje przez ostatnich kilka lat, zaczyna jej coś coraz bardziej przeszkadzać i bardzo chciałaby coś z tym zrobić, ale nie wie co. To jest też dobra sytuacja do tego, żeby przyjść do mediacji. Czasami bywa, że małżonkowie nie czują się szczęśliwi w tym, co robią i w miejscu, w którym są jako małżeństwo. Bardzo często nam mówią, że byli bardzo w sobie zakochani, że na początku wszyscy mówili, że oni tworzą wspaniałe małżeństwo, takie wyjątkowe, że są jak dwie połówki pomarańczy. I byli bardzo szczęśliwi. Nagle coś się zaczęło dziać takiego, że to szczęście zupełnie gdzieś tam powoli im zaczynało odpływać, a nie chcieliby stracić swojego małżeństwa z bardzo różnych przyczyn. I ze względu na siebie, i ze względu na dzieci. Nie potrafią sobie poradzić z tym, żeby znaleźć źródło braku szczęścia, źródło tego, dlaczego zaczęło się psuć, dlaczego ich małżeństwo nie funkcjonuje tak, jak funkcjonowało wtedy. I tu mediacje też mogą pomóc w takiej sytuacji małżeństwu.
Tylko że to już jest taki moment ostateczny, bo jeżeli jest jakiś kryzys, konflikt w małżeństwie, każdy z nas ma przyjaciół, rodziców, rodzeństwo i tam szuka jakby pewnych porad, co z tym zrobić. Natomiast z mediacji już korzystają osoby, które jakby stoją przed ścianą. Albo się o nią rozbiją, albo ją obejdą, albo ją zburzą, rozwiążą problem. Najczęściej.
I czy w związku z tym też można powiedzieć, że tak jest Państwa zadanie, że to jest ta czy ostatnia, czy przedostatnia deska ratunku? Czy
nam jest bardzo przykro, że często trafiają do nas małżeństwa dopiero jako do ostatniej deski ratunku. Zresztą oni sami nam o tym często mówią. Że żałują, że nie przyszli wcześniej, że się tak długo męczyli, że zupełnie przestali ze sobą rozmawiać. Więc naszym pragnieniem jest to, żeby małżonkowie przychodzili do mediacji odrobinę wcześniej. Łatwiej wówczas również dotrzeć do źródła konfliktu, ponieważ jeżeli konflikt trwa już ileś lat, to okazuje się, że małżonkowie już do końca nie wiedzą, dlaczego jest im źle. Nie potrafią znaleźć źródła, które stało się przyczyną tego, że jest im źle. Oni już potem widzą te przysłowiowe skarpetki leżące koło łóżka, ale to nie jest źródło konfliktu. To już jest gdzieś tam po przelaniu się pewnej czary, goryczy.
Dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz, bo mówisz, Małgosiu, o patologiach. Natomiast oprócz patologii jest całe mnóstwo problemów, jakie każdy z nas wnosi do małżeństwa, wiążące się ze sposobem wychowania, z uwarunkowań kulturowych, ale też, co jest niestety coraz częstszym problemem społecznym, to są zranienia, jakich doznajemy na różnym etapie życia. I to, o czym mówiłaś, że często dotyczy to kobiet, które czują się niekochane w związku, nieszanowane, które nie mają możliwości rozwijania siebie, poszukiwania swojej tożsamości i no, dystansują się w stosunku do męża jako postrzeganego jako agresora, jako macho, jako źródło przemocy. I tutaj dużą rolę odgrywa nasza współpraca jako mediatorów z profesjonalistami. To są doradcy małżeńscy, to są psychologowie. Czasem potrzeba psychiatry czy psychoterapeuty na to, żeby pomógł rozpoznać, gdzie leży źródło problemu. Bo na mediacji strony mogą o tym porozmawiać. Tak? Kobieta może bezpiecznie powiedzieć mężowi, co ją rani. Ale on z powodu na przykład swoich zranień jest tak zablokowany, że on nie jest w stanie tego zrozumieć i przyjąć. Więc w takich sytuacjach konieczne jest wsparcie dalej idące, głębsze, które wykracza bardzo mocno poza ramy mediatora, kompetencji mediatora. Czasem jesteśmy takimi zawiadowcami stacji, prawda, gdzie kierujemy, rozpoznajemy rodzaj problemu i kierujemy do specjalistów. Zresztą specjaliści kierują też odwrotnie do mediatora, jeżeli widzą, że pewne kwestie, pewne problemy mogą być w drodze mediacji uregulowane. Także to też jest taki nowa jakość współdziałania, współpracy. Natomiast co jest bardzo ważne i co myślę warto tutaj widzom, słuchaczom powiedzieć, to jest to, że strony wyjaśniają sobie. I to jest fenomen mediacji. Kiedy pełniłem urząd sędziego, bardzo często starałem się pomóc stronom procesów w zawieraniu ugody przed sądem. Rzadko się udawało. Wiele lat potrzebowałem na to i później własnych studiów z zakresu psychologii, na to, żeby zrozumieć, co przeszkadza ludziom w pojednaniu się czy w zawieraniu porozumienia przed sądem. Otóż tam nie ma możliwości wyjaśnienia sobie. Procedury sądowe nie pozwalają na to, żeby ludzie z sobą rozmawiali na sali rozpraw. Jest dialog tylko sędzia, strona procesu. Bardzo dużym problemem i nad tym ja się później skupiałem też w swojej praktyce orzekania, orzeczniczej, bardzo dużym problemem jest to, że ludzie przychodzą z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. To jest to, o czym Małgosia mówiła, mówiąc o wentylacji emocji. Nie ma miejsca w sądzie. Żaden sędzia kompetentny, przygotowany właściwie do swojej pracy nie pozwoli stronom na to, żeby sobie coś tam, prawda, przekonywały się, udowadniały, używając często wyrażeń bardzo mocnych, dosadnych. Żaden sędzia na to nie pozwoli.
Czyli sąd to już nie jest ten moment.
Oczywiście.
Już jest za
W procedurze mediacji natomiast takie zachowania są wpisane. One są typowym elementem procedury dochodzenia do pojednania. I to jest ogromna siła. Mediator nie jest rzecznikiem żadnej ze stron. Nie jest rozjemcą stron. Nie wolno mu oceniać strony. Nie wolno oceniać postępowania strony. Natomiast ma doskonałe narzędzie, którego nie ma sąd. Ma możliwość przeprowadzenia z każdą ze stron rozmowy indywidualnej. Mhm. Po tym, jak strony sobie wyjaśniają, to mediator poprzez zadawane pytania umiejętnie, i to jest to, o czym Tadeusz trafnie powiedział, że pytania rodzą się ze słuchania. To nie jest tak, że my mamy szablon pytań i prawda według szablonu tam, to spalilibyśmy każdą mediację. Słuchamy, o czym ten człowiek mówi i pogłębiamy to drążymy oczywiście w sposób bezpieczny dla uczestników mediacji poprzez zadawane pytania, ale właśnie na spotkaniach indywidualnych. Kiedy stawiamy lustro przed tą osobą, w której ona się przegląda ze swoimi interesami, ze swoimi potrzebami i z tym, jak chciałaby te potrzeby zaspokoić. I to jest geniusz mediacji. To jest coś, co nas zachwyca właśnie w mediacji.
Dziękuję. Poprosimy teraz o uwagę naszych widzów i słuchaczy i zachęcamy do tego, żeby telefonując uzupełniać, poszerzać te horyzonty, które tutaj kreślimy. Zadając pytania, może też dzieląc się swoim doświadczeniem, numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012, z zagranicy 48 56 657 0013 i druga końcówka 14. I w naszej rodzinie to telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Mediacja jako dar i droga do pojednania. Taki temat dzisiejszych rozmów. Takie pytanie zrodziło się we mnie też podczas tej naszej rozmowy. A w jaki sposób? Czy jest to możliwe wśród małżonków, wśród tych, którzy zgłaszają się do Państwa z prośbą o pomoc? Jak ocenić ten moment, kiedy już trzeba przyjść do mediatora? Czy z doświadczenia możecie Państwo powiedzieć, czy poradzić jakoś ludziom, żeby, no żeby nie czekali do ostatniego momentu, do ostatniej chwili, jak już jest to ostatecznością, jak już idzie ta walka też na takie przysłowiowe noże, tylko czy jest taka możliwość, żeby ocenić, że no warto byłoby już przyjść?
Jak walka idzie na noże, to jeszcze nie jest tak źle. Kiedy nie ma tej walki, kiedy już jest prawie że absolutna obojętność, no to już powinno być dla każdej ze stron zastanawiające, że coś jest nie tak. Czyli jakby zupełnie być wyzbytym z emocji. Wydaje mi się, że to jest taki moment obiektywny, który można zaobserwować. Ewentualnie posłuchać kogoś z najbliższych, bo samemu trudno. Chyba kiedy już naprawdę sytuacja jest tak drastyczna, że nie ma innego wyjścia, to co powiedział Mateusz, sąd, to wtedy niech z tyłu głowy zapali się latarka, światełko, a może jednak mediację.
Dodajmy, że mediator nie jest potrzebny, jeżeli strony są w stanie prowadzić dialog same. Tyle tylko, że my mamy kryzys dialogu w ogóle. Rodziny nie rozmawiają, w rodzinie nie rozmawia się, rodzice nie rozmawiają z dziećmi, nie słuchają dzieci, nie rozmawiają z sobą małżonkowie i to powoduje, że tracimy jako populacja zdolność komunikowania się w sposób dla siebie bezpieczny i zdrowy. Odpowiadając na pytanie, jakie ojciec zadał, o mediacji warto pomyśleć w momencie, kiedy nie można już z sobą rozmawiać. To jest dowolny moment. Początek konfliktu, problem złapany w locie, tak, czy taki, który trochę nabrzmiewa. Natomiast naszą ideą i tutaj cieszymy się, że Telewizja Trwam otwiera się na to, żeby tą ideę przekazać widzom i słuchaczom, to jest to, żeby mediacja stała się pewnym nawykiem. Mam problem w komunikacji z kimkolwiek. Problem z sąsiadem, z którym nie można się porozumieć. Problem na przykład ze spadkobiercami, bo się zaczynamy kłócić w rodzinie o komu ile tam ze spadku po babci czy komuś bliskim krewnym przypada, to siądźmy z mediatorem. Zaprośmy do tej rozmowy mediatora. Absolutna dyskrecja, poszanowanie intymności, poszanowanie, uszanowanie stron przede wszystkim, to jest bardzo ważne. I możliwość znalezienia wspólnie rozwiązania. Tutaj dodam jeszcze arcyważną rzecz. Mediacja nie polega, czy ugoda, porozumienie, pojednanie w mediacji nie polega na ustępstwach. Mamy w kodeksie cywilnym taką zatrutą strzałę, prawda? Bo w moim przekonaniu błędnie zdefiniowana jest ugoda jako wzajemne ustępstwo. Nikt nie chce ustępować. W mediacji szukamy rozwiązań. W mediacji zastanawiamy się wspólnie, jak potrzeby dotąd niezaspokojone osób, które uczestniczą w konflikcie, mogą być efektywnie rozwiązane. A zatem mediacja zamiast ustępstw polega na wzajemnym obdarowaniu. Ja zrobię krok do ciebie, w twoim kierunku, dam ci coś. A ty dasz coś po to, żebyśmy zbudowali z tego coś wspólnego.
To jest tak jakby zupełnie odwrócenie tego porządku. Nie oczywiście. Każdy robi krok w tył, tak. Ale raczej krok w przód. Mamy telefon. Bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Dzień dobry. Nazywam się Zdzisław, dzwonię z Warszawy. Słuchałem tutaj państwa audycji w trakcie. Generalnie jestem właśnie w takiej sytuacji tej najgorszej, co tutaj państwo mówili. Czyli po prostu jestem już, moja sprawa 20-letniego małżeństwa jest na wokandzie. Moja druga połowa ma tak zapartego adwokata, że po prostu każda możliwość, czy moja z mojej strony prośba o mediację się obijają właśnie od słów adwokata, bo moja żona w ogóle nie ma możliwości powiedzenia się w tej kwestii i chciałem po prostu, była ciekawa i myślę, że państwo mają moc i siłę. Nie słyszałem właśnie adresu, czy jakiegoś kontaktu z państwem, żeby można było na przykład udać się na poradę i może przez państwa można było się dostać właśnie użyć, że będzie przekonać moją żonę do mediacji.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Kontakt. Myślę, że to jest ważna rzecz, żeby skoro mówimy już o mediacji, o tej możliwości, to jak się z wami skontaktować z państwem?
Znaczy może zaznaczmy na początek, że nie jesteśmy jedynymi mediatorami w Polsce. To jest bardzo ważna informacja. Jest rosnąca grupa mediatorów stałych. My też mamy ten status. I mediator stały jest to osoba, która zostaje przez prezesa Sądu Okręgowego wpisana na listę stałych mediatorów. Czyli pan może znaleźć sobie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wykaz mediatorów stałych, jak też wykaz organizacji, które prowadzą, podobnie jak nasza fundacja, ośrodki mediacji. Jeżeli natomiast chciałby pan skontaktować się z nami, jak najbardziej proszę znaleźć stronę internetową Fundacji Dobra w Toruniu i tam będą informacje kontaktowe.
No właśnie, zachęta do tego, żeby szukać.
Oczywiście.
Prawda? Nie tyle, no może akurat komuś państwo przypadli do gustu, tak? Widząc wasze twarze, słysząc wasze głosy i chcieliby z wami. Ale tak jak powiedzieliśmy, no nie jesteście jedynymi mediatorami w Polsce. To jest, no może też nie ma, nie wiadomo jakiego tłumu mediatorów.
Natomiast ale jest ich dostatecznie wielu, ojcze, na to, że praktycznie w każdym rejonie Polski osoba zainteresowana może dotrzeć do mediatora bez większych problemów. Nawet jeżeli nie ma w małym miasteczku, prawda, to będzie w większym mieście. Szukać.
Czasami bywa tak, że wspomniałeś o małym miasteczku, czasami bywa tak, że osoby skonfliktowane nie chcą mediacji u mediatora, który mieszka w tym samym małym miasteczku. I to wiemy, bo też u nas bywają takie małżeństwa, które przyjeżdżają wcale nie z Torunia, tylko z dalszych miejscowości, obawiając się jednak tego, że ta osoba jest jakąś osobą im znajomą, znaną, obawiając się tego, że szczególnie w mniejszych miejscowościach generalnie wszyscy się znają, w związku z tym boją się, żeby ich tajemnice nie wyszły na jaw, czyli żeby ta dyskrecja i poufność nie została złamana. Więc rzeczywiście czasami bywa tak, że chętniej osoby, które chcą skorzystać z mediacji, przyjeżdżają do zupełnie innej miejscowości niż tej, w której mieszkają.
Tutaj pan zadał pytanie, jak przekonać żonę? Właśnie problem polega na tym, żeby nie przekonywać żony, tylko ją zachęcić, że jednak ich małżeństwo, które trwa 20 lat, ma nadal sens. po 20 latach jednak jesteśmy już osobami, które znamy się prawie że na wylot. Być może jest coś niewielkiego, co spowodowało, że powstał konflikt i no, dochodzi już do tak drastycznej sytuacji, kiedy osoby chcą się rozejść. Nie przekonywać, zachęcić, pokazać, że warto ze mną być.
Mhm. Dopełnijmy tą informację, tak żeby pan otrzymał pełną odpowiedź na swoje pytanie. Mediator, do którego pan się zwróci, może albo telefonicznie, albo na piśmie zwrócić się do żony. Jeżeli jest taka sytuacja, nie znam oczywiście, więc nie chciałbym tutaj opinii żadnej wydawać, ale jeżeli, no czasem może się zdarzyć, że adwokat nie widzi interesu swojego w tym, żeby jego klient czy klientka uczestniczyła w mediacji. Więc mediator może zwrócić się bezpośrednio do osoby drugiej, znaczy do drugiej strony. Ja często wysyłam list, taki, w którym krótko, zwięźle opowiadam o mediacji, dlatego że czasem rozmowa telefoniczna, jeżeli druga strona jest na przykład pobudzona emocjonalnie, ona może nie przynieść rezultatu.
Tak.
Natomiast list ma swoją moc, prawda? Nawet jeżeli ktoś się zdenerwuje czytając, to jako chłonia nie zniszczy listu, ma możliwość na spokojnie do niego wrócić. I mamy takie piękne doświadczenia, że właśnie osoby dzwonią po otrzymaniu listu, mówią: no, trochę się obawiam, czy przedstawiają swoje obawy, mamy możliwość wtedy w rozmowie telefonicznej rozwiania tych obaw i decydują się na mediację. Także może w ten sposób tutaj możemy pana też zachęcić do takiego rozwiązania.
Dziękuję. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy.
Witam serdecznie. Mówi Grażyna z Krakowa.
Witamy. Szczęść Boże.
Jestem babcią małżeństwa, to znaczy mamą małżeństwa, które mieszka za ścianą i po prostu była już pierwsza rozprawa rozwodowa i teraz ma być mediacja. Chodzi mi o to i moje pytanie jest takie. Mediacja ma być 9 listopada w Krakowie i ja mam takie pytanie, czy jak będzie wyglądała sprawa z dziećmi, bo jest trójka dzieci, starszy ma 17 lat, a dwoje dzieci bliźniaków ma 11 lat. Jak będzie wyglądała sprawa mediacji z dziećmi, bo państwo nic nie mówicie na temat dzieci. Czy te mediacje także będą połączone ze sprawami dzieci, bo dzieci mają odpowiedzieć na pytanie, z kim chcą być. I po prostu to jest wielki problem dla tych dzieci. I ja sama nie wiem, jak się do tego ustosunkować.
Dziękujemy. No, poszerza pani Grażyna trochę zakres tego, o czym mówiliśmy, ale
dotyka
z doświadczenia myślę, że ważna kwestia.
Ja może króciutko powiem, co w ogóle można uregulować w mediacji takiej, która już zadziała się w sądzie, znaczy w sprawie, która już trafiła do sądu. Otóż strony mediacji mogą ustalić, nie jest to wiążące dla sądu, ale przedstawia się to jako zgodny wniosek, sposób rozwiązania małżeństwa, co jest bardzo ważne. Zamiast krwawego procesu kilkuletniego z orzekaniem o winie, strony mogą dojść do porozumienia, że chcą, jeśli już muszą rozwiązać małżeństwo, bez orzekania o winie. Jeżeli są dzieci, to ustalenie, czy oboje rodziców będą sprawowali pełnię władzy rodzicielskiej, czy też któreś z rodziców będzie miał ograniczoną i w jaki sposób władzę rodzicielską. Kolejna rzecz to jest ustalenie miejsca pobytu dziecka. Jeżeli małżonkowie się rozwodzą, to polskie prawo nie toleruje sytuacji, żeby dziecko miało dwa adresy zamieszkania. Czyli musi być wskazane miejsce zamieszkania przy jednym z rodziców i wtedy ustala się kontakty drugiego rodzica z dziećmi czy z dzieckiem. Kolejna sprawa to są świadczenia na rzecz dzieci, czyli tak zwane alimenty. I jeżeli strony mają jakiś majątek, w tej mediacji również mogą porozumieć się co do tego, jak swoim wspólnym majątkiem chcą zadysponować. Czyli tutaj mamy bardzo szeroki pakiet i odpowiadając na pani pytanie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak strony tego konfliktu same umówią się co do kwestii związanych z dziećmi, będzie to wiążące.
Tutaj wyczułem taką też różnicę, bo czy dobrze myślę, różnica między mediacją już taką sądową, tutaj mieliśmy przypadek po pierwszej z rozpraw, a mediacją w centrum, na przykład mediacji, do którego się zgłaszamy. Bo też no, mnie przeraziło to, na przykład, co powiedziała pani Grażyna, że dzieci mają się opowiedzieć. Więc to już jest uznanie bardzo konkretne. Jest, czy w ramach mediacji te dzieci wtedy wypowiadają się, że chcą zostać z mamą czy z tatą? Jak to wygląda w praktyce?
Czy dzieci w ogóle nie są jakby brane pod uwagę w mediacji rodziców? Mhm. Nie wypowiadają się, po której ze stron chcą być, bo mediacje nie są prowadzone z dziećmi. Mhm. Są prowadzone z rodzicami.
Ale zachęcamy rodziców, żeby rozmawiali o problemie i o sposobie jego rozwiązania z dziećmi, w zależności od poziomu dojrzałości dzieci.
Tyle na razie. Dobrze. I też pytanie do Państwa. Jak byście Państwo zachęcili ludzi do tego, żeby przyjść i skorzystać z pomocy mediatora samodzielnie, nie że sąd wyznaczy i tak dalej, że zaproponuje, bo może też być taka pokusa w człowieku, mimo że już jest zdesperowany i jest w trudnej sytuacji, ale może jeszcze przyjść taka pokusa zniechęcenia, że to jest oznaka mojej słabości, że ja sobie sami nie potrafimy poradzić z tym problemem i musimy iść do kogoś. To też może być jakaś bariera.
Ojcze, ja nie znam nikogo, kto by sam siebie podniósł do góry. Nie ma kogoś takiego. Jest to znane powiedzenie: lekarze, ulecz samego siebie. Wejdę do wody, jestem w niej godzinę i ta woda dla mnie jest ciepła, prawda? Ktoś przyjdzie z zewnątrz, włoży dłoń i powie: ale zimno, jak ty możesz w takiej zimnej wodzie siedzieć? Nie da się. Pewne rzeczy trzeba zobiektywizować. No właśnie, trzeba zobiektywizować. Ktoś musi na mnie popatrzeć, na moje problemy z zewnątrz, bo mnie się może wydawać, że ja widzę swoje rozwiązania, ale idąc tą drogą okazuje się, że ona jest nieskuteczna.
Ale przecież pójście do sądu już z papierami rozwodowymi jest też przyznaniem się do słabości. Więc myślę, że to przyznanie się do słabości, że nie dajemy rady, jest niezależnie od tego, co dalej zrobimy. Ale myślę, że lepiej przyznać się do słabości, że nie dajemy rady i udać się do specjalisty. To tak jak z chorobą. Próbujemy leczyć się własnymi sposobami, bo powiedziała mi to babcia czy sąsiadka, ale jak już nie dajemy rady, udajemy się do lekarza, czyli po poradę specjalisty. Więc też przyznajemy się do słabości, że nie daliśmy rady sami pokonać, więc myślę, że nie uciekniemy od tego uznania, że nie dajemy rady, czyli że jesteśmy słabi na tyle, że stanęliśmy przed ścianą i nie potrafimy ani jej obejść, ani przeskoczyć, ani się od niej odbić, ani jakoś cofnąć. Myślę, że jest to warunek niezbędny do tego, żeby spróbować poszukać dróg wyjścia, żeby rozpocząć na nowo. Myślę, że to, co jest ważne, bo zapytał ojciec, jak zachęcić do mediacji. Konflikty towarzyszą nam nieustannie. Konflikty są nieodłącznym elementem naszego życia. My przeżywamy konflikty w pracy, w życiu osobistym, w rodzinach, w życiu sąsiedzkim, koleżeńskim, więc konflikty są naszym nieodłącznym elementem życia. Natomiast jeżeli ten konflikt konstruktywnie pokonamy, jeżeli potrafimy, rozmawiając ze sobą, wyjść z sytuacji konfliktowej, to wchodzimy niejako na wyższy poziom naszych relacji. W przypadku małżeństwa, jeżeli uda nam się pokonać konflikt, który był konfliktem naszego życia, czyli takiego rzeczywiście stanięcia już przed białą ścianą i nie wiemy, co dalej. Jeżeli przejdziemy przez tę sytuację, jeżeli dojdziemy do porozumienia, często słyszymy później, że zmienia się jakość małżeństwa. Relacje się dużo bardziej zacieśniają,
wzmacniają
i małżeństwo po takich przejściach jest, co trochę brzmi paradoksalnie, ale jest wzmocnione w swojej miłości małżeńskiej. ta miłość na nowo rozkwita i trochę na wyższym poziomie, jeżeli mogę użyć tego sformułowania.
Ja tutaj się jeszcze odwołam do powiedzenia, które mistrz z Nazaretu powiedział. Poznaj prawda, prawda cię wyzwoli. Czyli ta umiejętność stanięcia w prawdzie, czyli jakby postawienia dobrej diagnozy. Bo jeżeli ja sam siebie źle zdiagnozuję, to środki lecznicze źle przyporządkuję, prawda? I wtedy będę się źle leczył. Podobnie jak lekarz, który źle zdiagnozuje pacjenta, no mało prawdopodobne, żeby go dobrze wyleczył, prawda?
Może jeszcze jeden argument, jeśli chodzi o korzystanie z mediacji i to jak najwcześniejsze jest taki, że jeśli przychodzą do nas małżeństwa z małym stażem swojego małżeństwa, z kilkuletnim, z reguły mają dosyć jasno zdiagnozowany problem, który ich dotyczy. Potrafią wyznaczyć sytuację, która stała się sytuacją kryzysową, która doprowadziła do kryzysu. Natomiast jeżeli my na początku przechodzimy przez tę sytuację, idziemy gdzieś tam dalej w naszej wspólnej drodze, przychodzą do nas małżeństwa z 30-letnim stażem małżeńskim, które przez pierwsze, czasami przez drugie, a czasami jeszcze i przez trzecie spotkanie mediacyjne poszukują praprzyczyny tego, że oni w tej chwili stoją przed białą ścianą i nie widzą już dla siebie przyszłości. Bardzo często, Mateusz, o tym wspomniałeś, bardzo często podczas rozmów indywidualnych okazuje się, że przyczyna niechęci męża do żony czy żony do męża leży 20 parę lat temu. I ta przyczyna nie została wtedy wyjaśniona, nie doszło do rozmowy między małżonkami, nie zostało wypowiedziane, dlaczego tak się stało. Ani jedna strona nie powiedziała, ani druga strona. Czyli gdzieś tam przysypane to zostało popiołem. Wydawało się, że już jest wszystko dobrze, idziemy do przodu, rodzą się dzieci, żyjemy z dnia na dzień, nie wiem, przeprowadzamy się do większego mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Czasami gdzieś podskórnie czujemy, że coś w naszym małżeństwie pęka, że coś nie gra, że nie ma między nami już takiej relacji, jak była wcześniej. Ale z bardzo różnych przyczyn nie zastanawiamy się dłużej nad tym. W tej chwili, poza tym, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, wszyscy narzekamy na brak czasu. Wszyscy narzekamy na brak czasu. Właściwie kogokolwiek byśmy nie zapytali, wszyscy mówią, że nie mają kiedy usiąść i pomyśleć. W związku z tym czasami tak jest, że te pęknięcia drobne się nawarstwiają. I wtedy jest dużo trudniej dojść do tej pierwotnej przyczyny, która rzeczywiście spowodowała, że małżeństwo zaczęło powoli pękać i że w tej chwili jest już takie mocno popękane. I tu jest kwestia, czy da się jeszcze zlepić i czy popracujemy nad tym, czy też ono się rzeczywiście rozsypie w gruzy.
Odbierzmy telefon i wrócimy do rozmowy. Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Kładę się Jacek z Piły. Witam serdecznie. Jestem rozwodnikiem od kilkunastu lat. Przyznam się, że nie wierzę w mediację z zewnątrz. Nie wierzę, że może ktoś z zewnątrz pomóc w małżeństwie, gdzie nie ma miłości. A jeżeli miłość jest, to w zasadzie żadnej mediacji nie potrzeba. Prawda? To mi się przynajmniej wydaje. Troszkę mnie irytuje to, że państwo o sakramencie nic nie mówicie. Mimo, że jestem rozwodnikiem od kilkunastu lat, no chwaląc się, no udało mi się pomóc dwóm małżeństwom, które były no, w sytuacji podobnej jak moje, mi się nie udało, im się udało. Ale myślę, że sakrament jest czymś kolosalnym, czego państwo nie zauważacie. Bez miłości nie ma. Jeżeli dwie ludzi się spotyka ze sobą, no zatrzymamy swoich interesów, prawda? Interes kobieta, interes mężczyzna, to jest skomplikowane, niezwykle trudne. I osobie z zewnątrz, nie wierzę w to, że po osobie z zewnątrz udało się coś realnie pomóc, coś realnie wnieść, że nie ma miłości. A państwo o sakramencie nic nie mówicie, o miłości niewiele. O sakramencie ani słowa nie słyszę. Ani słowa państwo o sakramencie nie mówicie. To jest potworna siła. Ja pomogę małżeństwom, pomogłem, modliłem się za nimi, rozmawiałem z nimi. No, udało mi się, udało, no mi nie. Także proszę uważać. Sakrament to jest jedyna siła, bo jest katolicki, jedyna siła, która może pomóc. Bo naprawdę nie wierzę w taką pomoc zewnątrz.
Mhm. Dziękuję panie Jacku. Już myślę, że uchwyciliśmy te kwestie. Czyli pierwsza kwestia niewiary w mediatora, w Pana Boga. Wierzymy w mediatora, nie wierzymy. A druga rzecz, kwestia sakramentalna. No myślę, że państwo akurat, jeżeli nawet nie mówiliście o tym, to tym żyjecie też sami i pewnie o tym też jest mowa podczas mediacji. Ale ja chciałbym tu też podkreślić, że to jest przede wszystkim zadanie też i kapłana, który jest spowiednikiem, jeżeli ktoś żyje sakramentalnie i na serio, bo też pewnie zdarzają się sytuacje, że przychodzą ludzie, czy przeżywają konflikty ludzie, którzy są z daleka od Pana Boga, więc tutaj ta kwestia, mimo że ślub jest wzięty przed ołtarzem, ale na tym się kończy, prawda? Więc no tutaj byśmy kolejny temat mogli podjąć, może będzie okazja w tej drugiej części radiowej, ale no, co zrobić, jeżeli ktoś, czy jakoś można odnieść do tego, jak ktoś nie wierzy w mediatora?
To jest drugi temat, jak ojciec wspomniał, szalenie głęboki, bardzo głęboki, jeśli chodzi o sakrament. Natomiast pierwsze, my oboje z mężem, ja jestem też doradczynią rodzinną i przygotowujemy narzeczonych do małżeństwa. Ja spotykam się też z narzeczonymi w ramach tych spotkań bliskich przed samym małżeństwem. Bardzo mocno kładziemy nacisk i bardzo dużo czasu poświęcamy na świadomość tego, że małżeństwo zawarte w Kościele jest sakramentem. I co to znaczy? I co to znaczy? Natomiast jak mówił Pan o tym, że Pan nie wierzy w mediację i w to, że może ktoś obcy pomóc tylko w sakrament, natychmiast przypomniały mi się słowa świętego Jana Pawła II o dwóch skrzydłach wiary i rozumu. Więc myślę, że absolutnie jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy sakrament i życie sakramentami później również w małżeństwie nie wykluczają tego, że możemy sięgać po środki, które są na wyciągnięcie ręki, jeśli chodzi o nasz rozum. Więc myślę, że to są dwie sprawy, które się absolutnie nie wykluczają. Absolutnie. One się uzupełniają.
Jeszcze może sobie taką analogię odnośnie mediacji. Mediacje w porównaniu na przykład z jakimkolwiek nałogiem, czy alkoholizmu, czy narkomanii. Jeżeli narkoman nie chce się leczyć, to nikt go z zewnątrz nie wyleczy. I podobnie jest w mediacjach. Mediator nie jest tym, który leczy, ale pomaga, i to też w cudzysłowie należy powiedzieć, tym, którzy sami niejako się leczą. Tą sytuację taką konfliktową, kryzysową, przy pomocy niejako narzędzia, którym jest mediator, mogą sobie sami, ale sami pomóc. I nikt z zewnątrz nie jest w stanie tego uczynić.
Mhm. Znaczy spróbujmy się jeszcze usprawiedliwić, czy może wyjaśnić, dlaczego nie mówimy o sakramencie. Przede wszystkim dlatego, że nie chcemy w kompetencje kapłana wchodzić w trakcie tej rozmowy. To jest pierwsza rzecz. Natomiast sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Tak jest definiowany w Kościele katolickim. I sakrament jest pewnym potencjałem, jaki każdy z nas dostaje. To jest troszeczkę tak jak dostęp do studni pełnej wody. Ale Bóg nie chce nas wyręczać, tylko mówi, słuchaj, weź wiaderko i teraz sięgaj po tą wodę, tak? Popracuj. I tu bardzo ważną rzeczą jest to, że w małżeństwie, i myślę doskonale o tym wie właśnie Małgosia i Tadeusz, jako osoby, które przygotowują ludzi do sakramentu małżeństwa, ogromnie ważne jest współdziałanie z łaską. A to współdziałanie dokonuje się na różnych polach. To nie polega tylko na wspólnej małżeńskiej modlitwie czy rozmowie, ale również w tym, że jeżeli odkrywamy w małżeństwie, że każde z nas wniosło na przykład ze swojego dzieciństwa jakieś zranienia, jakieś problemy, jakieś ograniczenia, to razem stawiamy temu czoła i razem na przykład szukamy pomocy. Tu jeszcze chciałbym się odnieść spróbować odpowiedzieć na pytanie, które ojciec wcześniej postawił. Czy jeżeli ktoś wychodzi z propozycją mediacji czy porozumienia, to czy jest to przejaw jego słabości czy siły? Pozornie słabości, ale tylko pozornie. Przekonałem się na dziesiątkach sytuacji w swoich własnych życiowych, że tylko silny jest w stanie stawić czoła problemowi, z którym się styka. Bo dojrzałość rodzi odpowiedzialność, czy łączy się z odpowiedzialnością. Jeżeli ja mam problem, który odkrywam w moim małżeństwie, to ja jestem odpowiedzialny za jego rozwiązanie. Nie z przyjaciółką, nie z kolegą przy piwie, ale z moją żoną. I jeżeli ostatnia myśl odnosząca się do wypowiedzi pana, który z nami przed chwilą rozmawiał, powiem tak, że no, mam dokumenty, ponieważ mediator, tu też dodajmy, w trakcie mediacji robi notatki. Ale po zakończeniu mediacji jedynym dokumentem, który mediator pozostawia, jeżeli doszło do zawarcia ugody, to jest ugoda i protokół z mediacji, który sporządza. Dokumenty, które są w naszych archiwach, pokazują, że jeśli chodzi o sprawy kierowane i przez sąd, i pochodzące z rynku, to ja na kilkadziesiąt takich mediacji przeprowadzonych mam tylko jedną, w której się nie udało doprowadzić do ugody. To jest odpowiedź na pana wątpliwość, czy mediator jest w stanie pomóc.
Zapytać, to jest,
jest w stanie pomóc ludziom w tym, że oni sobie chcą sami pomóc w rozwiązaniu problemu. To jest to, o czym powiedziałeś, Tadeuszu. Nikt nie jest w stanie siebie wyciągnąć z pewnej rzeczywistości. Potrzebujemy siebie nawzajem. Nasz nauczyciel mówi, że jedni drugich brzemiona noście. Myślę, że posługa mediatora odpowiada w pewnym sensie na to wezwanie Jezusa Chrystusa. I staramy się na nie odpowiadać.
Pochwalić się skutecznością też jako mediatorzy państwo możecie. Takim bardzo konkretnym, bo chciałem zapytać, jak to się kończy? Czy te strony między sobą już się dogadują, czy mówią, czy jest przed wami sporządzony po prostu dokument tej ugody, tak?
To znaczy w naszym przypadku, tak jak tutaj z Małgosią, mediujemy małżeństwa. Ugód nie ma, bo to jest jeszcze przedsądowe, ale zdecydowana większość mediacji kończyła się ugodą. Pozostania przy sobie, nie pójścia do sądu.
Myślę, że trzeba koniecznie podkreślić, że mediacja nie jest zakończeniem czegokolwiek, tylko rozpoczęciem. Mediacja jest początkiem dalszej pracy nad małżeństwem małżonków, ponieważ myślę, że praca nad małżeństwem nie kończy się nigdy. To znaczy, to jest...
Ze śmiercią.
To jest nieustanna praca nad sobą samym, żeby siebie nawzajem uszczęśliwiać. I to jest możliwe. Tylko to, o czym mówiliśmy wcześniej, czasami bywa tak w naszym małżeństwie, że stajemy przed ścianą i kompletnie nie wiemy, co zrobić dalej. Czyli czujemy się zupełnie bezradni. Mediacja ma pomóc, i to nawet nie sam mediator, to o czym pan wspomniał, że nie wierzy w mediatora. Nie mediator, mediacja, proces mediacyjny ma pomóc w przełamaniu pewnego impasu, w którym małżonkowie się znaleźli. Ale nie uzdrawia małżeństwa na zasadzie, nie wiem, czarodziejskiej różdżki.
Tak.
Małżonkowie pracują po pokonaniu tego impasu, pracują nad małżeństwem dalej sami. Jeżeli zdarzy im się potrzeba przyjścia po raz kolejny do mediacji, no to oczywiście może się to, jeżeli widzą, że wtedy, wówczas, gdzieś tam, parę lat temu, mediacja przełamała impas, dała im taki impuls do dalszej pracy nad swoim małżeństwem. To oni już wiedzą, jeżeli stają gdzieś znowu w kolejnej takiej sytuacji, że warto, ponieważ znowu stanęli przed białą ścianą i to się może zdarzyć. Pytał ojciec chyba na samym początku, w jaki sposób przychodzą do nas małżeństwa. Myśmy wspomnieli o spowiednikach, natomiast bardzo często przychodzą też do nas małżeństwa z polecenia innych małżeństw. Jeżeli małżeństwo, no z reguły jest tak, o czym wspomniałeś, że mówimy o tym, że jest nam źle w małżeństwie, że coś się dzieje, że pękamy, że nam się rozsypuje małżeństwo. Dzielimy się tym z kimś. Więc bywają u nas również małżonkowie, którzy dowiedzieli się o mediacji od innych małżeństw, którym mediacja pomogła. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mocno tu podkreślili, nie mediator, mediacja pomogła. Proces mediacyjny pomaga. To, o czym mówiliśmy wcześniej, mediator nie ma czarodziejskiej różdżki. Mediator nie uzdrawia małżeństwa. Pomaga przejście, przełamanie pewnego impasu, w którym się małżonkowie znaleźli. A później trzeba pracować dalej.
Kropkę niestety w tym momencie. Choć pytań jeszcze rodzi się we mnie samym bardzo dużo. Między innymi, co właśnie po mediacji, kiedy się strony rozstają, w sensie mediatorzy i małżonkowie na przykład, czy otrzymują jakieś zalecenia i tak dalej. Ale mam nadzieję, że o tym w drugiej części pan Leszek Polakiewicz z państwem porozmawia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że bardzo ważną i pożyteczną. Przypomnę, mediację jako dar i droga pojednania. Z naszymi gośćmi, tak jak wspomniałem, spotkamy się jeszcze w audycji dla małżonków i rodziców o 21.30, na którą serdecznie zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.